Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. I słuchajcie, całkiem znienacka, niezapowiadany pojawił się zwiastun WandaVision, więc od tego sobie musimy zacząć. Ja byłem zaskoczony, że ten zwiastun się pojawił, bo oczywiście, co prawda, ostatnio pojawiło się to promo dotyczące produkcji, które jeszcze w tym roku pojawią się na Disney+. No i tam WandaVision było wspomniane, w przeciwieństwie do na przykład Falcon Winter Soldier. Natomiast była to taka jedna króciutka scenka, więc zakładałem, że okej, okay, no to na zwiastun jeszcze pewnie sobie poczekamy, nie wiem, do jeszcze przynajmniej z miesiąc czy coś takiego, nie chcą promować tego większą liczbą scen, a tu nagle się pojawia zwiastun, który no wciąż jest dosyć enigmatyczny, no ale no, zawiera co, już dużo więcej no mówi, uchyla trochę więcej tej rąbka tajemnicy, co będzie stało za tym serialem. No i dobra, słuchajcie, to najpierw może tak o pierwszych wrażeniach, jakichś ogólnych wrażeniach. No wygląda to wreszcie jak coś ciekawego i coś bardzo nieszablonowego, nie? Ze strony
Marvel Studios. Jakiegoś złoczyńcy czy czegoś takiego, nie? Nie masz tych elementów.
No tak, możemy najwyżej się domyślać, nie? Ewentualnie, że kto tutaj może być. No jest ta postać Catherine Hahn, która wydaje się wiedzieć więcej i być kimś niekoniecznie tutaj, kimś spoza powiedzmy tej zakrzywionej rzeczywistości. Zresztą jest ten motyw w całym tym trailerze, przewija się ten motyw pewnie z późniejszego czasu w samym serialu z Halloween. No i ta postać jest ubrana w kostium wiedźmy. Nie wiem, czy to jest jakiś foreshadowing, kim jest. Czy tutaj już oczywiście pojawiają się teorie, że pojawiają się teorie dotyczące w zasadzie wszystkich wiedźm, jakie kiedykolwiek się w Marvelu pojawiły. Od Agaty Harkness po nie wiem, Morgane Le Fay. No ale zobaczymy, być może to jest w ogóle na przykład oryginalna postać. W każdym razie to, co mi się właśnie podoba, to że...
Wandy.
No właśnie. To, co mi się jednak najbardziej podoba, no to właśnie to, że to nie wygląda jak no, typowa fabuła, którą widzieliśmy do tej pory w Marvelu. Właśnie nie ma, wiecie, ratowanie świata, nie ma wylana oczywistego. Mamy bohaterów i dziwne rzeczy, które się dzieją dookoła. Plus cały ten motyw oczywiście z telewizją, nie? Motyw przewodni z tymi sitcomami, które na przestrzeni lat pojawiały się w amerykańskiej telewizji. Nie wiem, skąd Wanda ma tę wiedzę generalnie o sitcomach z lat 50. Rozumiem, że z lat 80. jeszcze nadrobiła, ale kurczę, wracała się do lat 50. No nie wiem, w każdym razie mam nadzieję, że to jakoś...
Robiła paprykarz, to przy okazji, wiesz, gdzieś tam tak, w tle leciały.
Tak, no... W ogóle, no właśnie, tutaj też z tego, co widziałem, jest serial, który najczęściej jest przywoływany w kontekście szczególnie tych fragmentów z lat 50. To jest Bewitched, który opowiadał o no właśnie wiedźmie, która żyje sobie tutaj na przedmieściach taki, i w takiej idealnej rodzinie. No i tutaj nawet powiedzmy odniesienia czy raczej postaci, które pojawiają się w tym trailerze, też w jakiś sposób przypominają postacie z tego serialu, więc może tutaj będzie można szukać jakichś odniesień. No dobra, jak to mi się podobało?
Fantastyczny. To tak jak od dawna spekulowaliśmy, trzymamy kciuki, że okej, okay, filmy mają swoją dużą widownię, mają ściągnąć do kina odpowiednią ilość osób, chociaż czasami się czymś różniły, wiadomo, nie wiem, Strażnicy, czy Thor Ragnarok, zawsze były jakieś te opcje odchyłu, no to mimo wszystko cały czas mówi się o pewnej formule Marvela. No i od dawna trzymaliśmy kciuki, że seriale, ponieważ mają inną formę, są dłuższe, ale też i publika jest trochę bardziej wyspecjalizowana, no mogą trochę bardziej zaryzykować, tak? Mogą troszeczkę pójść gdzieś w inną stronę i na razie ten trailer nam to obiecuje. Jakieś kompletnie dziwne rzeczy, które się dzieją, widzimy jak to ich życie dziwnie przeskakuje, widzimy te właśnie różne wersje sitcomowe, co już widzieliśmy w tej mikro zapowiedzi wcześniej, kiedy na przykład jest to pytanie o to, kiedy będą mieć dzieci, i potem wiemy, że te dzieci się nagle pojawią w pewnym momencie, były te smoczki. I to jest tak fajnie zrobione, jakby nie wiadomo o co chodzi. Plus chyba zobaczyliśmy po raz pierwszy Spectrum, Monica Rambeau w dorosłej wersji, tak, jeżeli ktoś pamięta Captain Trouble bodajże na nią mówiła Carol Danvers w swoim filmie, no to wiemy, że Monica dorosła i teraz powinna też mieć moce, więc też jakąś rolę będzie miała w tym miejscu.
Wrzuca jakoś z tej sztucznej rzeczywistości, nie?
Właśnie, albo wrzuca ją do tej sztucznej rzeczywistości. To jest dobre pytanie. To znaczy tam widzimy jakąś, nie wiem, czy policję, czy agentów, ale cholera wie, co może być w tej sztucznej rzeczywistości. Więc...
Czy to wygląda trochę tak, jakby, nie wiem, mi się to skojarzyło z tym, jakby właśnie wokół jednego miasta była jakaś bańka, która by zakrzywiała rzeczywistość na tym konkretnym terenie. A powiedzmy to, co widzimy, no to jest jakaś tutaj próba zamknięcia tego na jakimś obszarze.
Na przykład tak, jacyś agenci, już nie S.H.I.E.L.D., którzy otaczają to miejsce. No może tak być. W każdym razie to wygląda absolutnie przepięknie, ten motyw z zmianą kostiumów, z tymi takimi dziwnymi efektami, jak wchodzi Vision do domu i Wanda macha rękoma i przez gwiazdeczki zmienia mu się twarz z powrotem na Paula Bettaniego normalną, bez make-upu. No, cała masa tych takich dziwnych kolorów. To jest ten moment, który już zaczynałem przypominać LSD Trip, kiedy te kolory zaczynają być takie trochę aż za ostre w pewnych momentach. No, nie wiem, pomysł na to wydaje się być fantastyczny. Zobaczymy, jak będzie oczywiście z realizacją, ale dalej trzymam kciuki i jeszcze jakby mój entuzjazm do tego, że tak, te seriale będą czymś trochę innym niż filmy. Dalej to jest ci sami bohaterowie, dalej to same uniwersum, ale jednak robimy to w inny sposób. No tutaj został jakby podsycony.
No, szczególnie mi się podoba ten motyw właśnie z w ogóle z wykorzystaniem przede wszystkim czegoś, co już istnieje w naszej popkulturze i najwyraźniej w tej popkulturze MCU również, bo to będzie być może też okazja czy możliwość do skomentowania czegoś, no właśnie tego, w jaki sposób, nie wiem, idealne życie na przykład było portretowane w serialach, nie wiem, bo nie wiem, jak oczywiście będzie wyglądała fabuła tego serialu, ale no, możemy założyć, że na przykład Wanda oglądała się tych seriali i jeśli miała stworzyć sobie idealne życie, no to na podstawie tego, nie? I wiadomo, że to się pewnie nie skończy dobrze, bo to zwykle tak bywa. Co myślę, że jest właśnie fajną furtką do tego, żeby jakoś pokomentować to, jak na przestrzeni lat, powiedzmy, było to idealne życie na przedmieściach ukazywane i ze całymi problemami. Co zresztą też robił komiks Zwierzątko w trochę inny sposób, nie? I najlepszy moment w tym zwiastunie to jest właśnie ten moment, jak jest kolacja czy jakiś obiad i zostają zadawane pytania w którymś momencie nawet z prędkością karabinu maszynowego. I nagle wszystko zaczyna się, wiesz, burzyć w posadach i nie wiem, może...
Wygląda jakby był glitch i się, wiesz, i gra im się zaczęła, zapętlała w pewnym momencie i muszą, nie wiem, odpowiednio coś zrobić, żeby pójść dalej, żeby to odbagować.
No w ogóle... Ja mam wrażenie, że po prostu oni pytają o rzeczy, których Wanda jeszcze nie wykombinowała, jakby nie założyła ich na zasadzie, wiesz, nie stworzyła rzeczywistość dookoła, ale nie do końca nie zapisała im wspomnień na przykład, jak do tego doszło, nie? I w tym momencie się bohaterowie orientują, że okej, faktycznie, jakby wiem, że oni się orientują, na przykład, że kurwa, w sumie nie wiem, jak się tu dostałem. I nie wiem, być może
trzeba to
prowadzi do... I wiesz, i potem na przykład może pada pomysł, okej, to zróbmy to jeszcze raz lepiej.
Tak, reset. I tak. W tej scenie też pojawia się Debra Jo Rupp, którą znamy z bardzo popularnego sitcomu Rżowe lata 70, który absolutnie uwielbiałem, choć teraz przez pewne rzeczy jest nieoglądalny. Natomiast no to też jest aktorka, która jest tak bardzo kojarzona właśnie z tego typu rolą, że normalnie ktoś mówisz, nie wrzucasz, bo typecasting i tak dalej, ale jakby idea tego serialu jest taka, żeby odwzorować sitcomy, więc jednocześnie to jest według mnie świetny akcent do tego, bo można od razu to rozpoznać.
Tak, i może zatrudnić całą masę takich aktorów, których kojarzy się z seriali.
Absolutnie, to byłoby fantastyczne, gdyby wzięli właśnie z jakiejś, nie wiem, z Friendsów, z...
John Stamos musi być po prostu.
Jeżeli pójdą dalej, to nie wiem, How I Met Your Mother, jeżeli dotrą do lat 2000, wiesz, późniejszych i tak dalej.
Jeśli w tym segmencie z lat 80 nie będzie Johna Stamosa z pełnej chaty, to będę naprawdę...
John Stamos, absolutnie, tak. Właśnie, zresztą jest ten moment, kiedy to wygląda totalnie jak pełna chata. No. Jest ten jeden taki okres, który jest po prostu jeden do jednego przeniesieniem. Więc absolutnie...
Właśnie... Rzecz jeszcze, która mi się rzuciła w oczy, to fakt, jest parę takich scen, na przykład jest scena, jak Wanda siedzi na kanapie i robi coś rękami i nagle zmieniają się fotele i meble w domu, co nam sugeruje, że to w sumie być może jest świadome działanie i to nie jest
albo
tak, jak wielu zakładało. No albo półświadome, ale to być może nie jest tak, jak wiele osób zakładało, że no to jest jakiś element tutaj załamania czy jakiegoś tutaj nie wiem, właśnie załamania psychicznego, tylko że faktycznie jest to coś, co być może Wanda stworzyła świadomie i z jakiegoś konkretnego powodu, nie? No, żeby poradzić sobie z traumą, czy
być może wiesz, to... jeszcze oprócz aktorów, to mówisz o Johnie Stamosie, ale może wiesz, Olsen.
No, żałuję, że Kat Dennings nie ma, no bo ona zdaje się w obsadzie tego serialu, a w trailerze nie widzieliśmy, a to też jest aktorka, którą kojarzy się między innymi seriali.
Tak, tylko więc mam nadzieję, że jakby to będzie się robiło też coraz dziwniejsze, a nie w drugą stronę, bo jakby moje jakieś tam obawy drobne są takie, że w pierwszym odcinku dostaniemy jakby nagromadzenie tych dziwności, a potem przejdziemy do takich swobodniejszych rzeczy. Ja mam nadzieję, że dostaliśmy tutaj jednak wyrywek z kilku odcinków.
Ale z drugiej
strony w tym takim pierwszym, w tej pierwszej sklejce było jakby tych więcej okresów. A tutaj, kiedy chyba próbowali nam zarysować pilot, może drugi odcinek, to mamy co? Mamy właściwie tylko tą czarno-białą wersję, te lata 50. i ten motyw halloweenowy taki. I to jest na razie wszystko, jeśli chodzi o te okresy. A wiemy, że będzie ich tam dużo więcej, więc trzymam kciuki, że jednak to będzie rozłożone na cały serial i może każdy kolejny odcinek będzie w innej konwencji z tym całym, z tą coraz bardziej dobijającą się rzeczywistością, czy coś w tym rodzaju. Myślę, że byłoby dużo, dużo fajniejsze.
No, wcale nie musimy lecieć chronologicznie, nie?
Absolutnie
być może,
nie.
Być może faktycznie pierwsze dwie alternatywne rzeczywistości, które tutaj zobaczymy, no to będą właśnie rodem z sitcom lat 50. i lat 80., nie? Ja mam właśnie nadzieję, że to nie jest tak, że wiesz, że w pierwszym odcinku zobaczymy wszystkie, wszystko, tak, po prostu przeskakiwanie, tak. a reszta serialu to będą ci ludzie tam na zewnątrz, którzy próbują się dostać do środka jakoś. Mam nadzieję, że nie. Mimo wszystko, no bo to też jest właśnie zwiastun, który no, nie mówi ci konkretnie jakby, co to, jakby o czym konkretnie będzie serial, nie? Jakby pokazuje ci te sceny i widzisz, że jest dziwnie, natomiast nie wyjaśnia ci dokładnie, co będziesz oglądał, co normalnie byłoby ryzykowne w sumie, ale biorąc pod uwagę, jak długo czekamy na cokolwiek z MCU, to w tym momencie prawdopodobnie pokazaliby, nie wiem, jak Jon stoi w kącie przez godzinę i tak wszyscy by się jarali. Więc tym bardziej mi cieszy to, że była możliwość tutaj rzucenia czegoś tak oryginalnego w formie zwiastuna.
I skoro mówisz o czekaniu na MCU, no to wydaje mi się, że jakby warto pogadać o tym, co ten trailer może oznaczać. Bo od dawna mówiliśmy o tym, że właściwie to Marvel jest w takiej hibernacji i jakby DC już wystrzelało się z tych wszystkich swoich rzeczy, był wielki hype, dalej na wiele tych projektów jest utrzymywany hype. I jakby oni podali pewne namacalne rzeczy. Mamy trailer Batmana. Ludzie wreszcie zobaczyli Pattinsona w roli Batmana. Mamy konkretniejsze, nawet ten Black Adam stał się odrobinę bliższy już po tych drobnych rzeczach niż był do tej pory. Marvel do tej pory kompletna cisza. I nagle pojawia się to. Mówiliśmy o tym, że raczej jeżeli oni będą chcieli odkorkować to, to raczej już będą chcieli utrzymać ten hype. Raczej nie sądzę, żeby nagle chcieli wrzucić trailer, jeden serial, a potem znowu rok czekać. Jako po prostu takie macie, żebyście coś tam zjedli na ten głód, a potem będziemy czekać. Więc według mnie to oznacza jedną prostą rzecz. Ruszamy. To jest ten pierwszy krok, ale już za tydzień, dwa, trzy dostaniemy coś kolejnego. Oni wiedzą, że w tej chwili, jeżeli już zaczną, to muszą zacząć tym mocno sypać. Teraz tak. Wiemy, że to jest zapowiedziane jeszcze na ten rok, czyli kto wie, czy w grudniu nie dostaniemy WandaVision, a Falcon Winter Soldier nie. Co mi może mówić jedną z dwóch rzeczy? Pierwsza, wiadomo, tam zdjęcia na jesieni trzeba dokończyć, no ale technicznie, gdyby bardzo chcieli, zakładam, że mogliby pchnąć tą WandaVision na następny rok, a Falcon Winter Soldier skończyć i do grudnia jeszcze zacząć emitować te odcinki. Wszystko wskazuje na to, że takiej strategii nie będzie. Co mi mówi, że albo WandaVision jest po prostu na tyle oderwana od reszty MCU, że możesz to puścić i tam nie ma tych powiązań za wiele, które będą problematyczne. Albo po prostu wiedzą, że się nie wyrobią i będzie no, większy problem z tym Falcon Winter Soldier i to trzeba pchnąć dalej. Bo dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to może oznaczać coś dla filmów. Raczej wiemy, że filmy i seriale mają się uzupełniać. I moje osobiste zdanie jest takie, że w takim razie Disney jest bardzo zobowiązany do tego, żeby odpalić tą Black Widow w listopadzie, bez względu na czym miałaby się pojawić. Będą kina, pójdzie do kin. Nie będzie kin, to pójdzie na Disney+, bo Mulan pokazała, że jakieś tam pieniądze z tego jednak można wyciągnąć. Więc wydaje mi się, że to jest takie na zasadzie, okej, odpalamy, wiemy, że to pójdzie. Jest jeszcze druga opcja pod tytułem Falcon Winter Soldier i Black Widow są ze sobą powiązane, to nie byłoby wykluczone, bo tam są bliższe tematy tego, tych szpiegów, tych organizacji jakichś tajnych i wtedy mogłoby to oznaczać, że nie, że Black Widow przekładamy, więc Falcon Winter Soldier również jest przełożony, bo musi być z tym powiązany, a WandaVision to jest ten niepowiązany serial i można go odpalić teraz. To jest też opcja i ja stawiam jednak na tą pierwszą.
No ja też. Wydaje mi się, że no, mogę tego spekulować, ale nie sądzę, że była wielka potrzeba wiązać Falcon i Winter Soldier z Black Widow. Miałem do tej pory wrażenie, że Black Widow jest raczej też zamkniętą historią tutaj wokół no właśnie Czarnej Wdowy skupioną. Natomiast no, wiem oczywiście, że Doctor Strange ma się wiązać z WandaVision, ale nie ma żadnego problemu, żeby wrócił do tych wątków, powiedzmy, które wcześniej były w serialu, nie? Znaczy, mi też jeszcze sugeruje, że pewnie ruszą właśnie z promocją rzeczy, nie? Pomijając już tutaj wydawanie kolejnych pozycji, no to myślę, że jeśli pojawi się ten zwiastun, to myślę, że za jakiś czas będziemy mogli się spodziewać jakiegoś pierwszego materiału z Eternals, bo no, premiera cały czas jest w lutym, nie? Póki nie zostaje to przełożone, a pewnie nie zostanie przełożone, bo biorąc pod uwagę, jak dobrze sobie radzi Chloe Zhao na festiwalach, no to dobrze będzie tutaj promować jej nazwiskiem film w okresie oscarowym praktycznie, nie? Ewentualnie no mogą to puścić trochę później, bo w sumie to dalej będzie działać, ale no jeśli ruszą z Black Widow, to pewnie będą chcieli już ruszyć z Eternals, chyba że sytuacja się pogorszy na świecie. Natomiast właśnie no, zostało bardzo mało czasu, więc zakładam, że no to w zasadzie ostatni dzwonek, żeby ruszyć z no, pierwszym teaserem, jakimś plakatem czy czymś w tym guście, nie? Tym bardziej, że to ma być też trochę inny film, więc dobrze by było przygotować ludzi na to, co zobaczą, nie?
Wydaje mi się, że jeszcze kolejna rzecz to ten Falcon Winter Soldier, nawet jeśli jest przełożony, to jednak mają wystarczająco dużo już materiału, żeby jakiś trailer zmontować, więc jeżeli miałbym stawiać na to, co się pojawi w najbliższym czasie, no bo jednak chcą rozruszać ten Disney+. No, mi to mówi też jedną rzecz. 30 października Mandalorian rusza. Według mnie, na tą chwilę, po tym trailerze, i mówię to tylko i wyłącznie od czapy, jakby patrząc na realia branży, jak się w nich orientuję, kończy się trailer Mandaloriana, mamy tydzień przerwy, może nawet nie, ale tydzień, dwa góra i leci WandaVision. Startujemy pierwszy odcinek WandaVision. Ja uważam, że taki scenariusz dostaniemy. Kończy się WandaVision, tydzień, dwa przerwy i prawdopodobnie pójdzie Falcon Winter Soldier. I pod tym względem wydaje mi się, że ich trailer powinniśmy dostać w miarę niedługo, po to, żeby ludzie już na tą chwilę byli gotowi. Okej, może na przykład ktoś nie był już zainteresowany tak bardzo Mandalorianiem, ale z drugiej strony okej, warto kupić tą subskrypcję, bo będę teraz non-stop w tym ruchu. Cały czas będę teraz, już teraz Disney mi obiecuje i już pokazuje mi coś namacalnego, nie tak jak w zeszłym roku, gdzie z tego Mandalorianina potem długo nic, tam Hamilton, potem znowu długo nic, tylko właśnie coś konkretnego, więc uważam, że tak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jeżeli w najbliższym czasie dostaniemy jeszcze trailer Falcon Winter Soldier, to będę absolutnie przekonany, że tak będzie. No i jeszcze jeden film, który też może jakby mieć w związku z tym jakieś pierwsze materiały promocyjne, to Shang-Chi, bo tam też już trochę zostało nakręcone, tam też już jakby wydaje mi się, że no, z ilu ten Batman był nakręcony? 20%, 25%, 30%, coś koło tego było filmu nakręcone, a dostaliśmy naprawdę niczego sobie zwiastun. Myślę, że do Shang-Chi'ego też dałoby się to zrobić. A Marvel wydaje mi się, że powinien teraz wyjechać z pompą. Na zasadzie czekaliście? Boom! Teraz będziecie leć. Teraz dostaniecie to i to i powinni zacząć w tym momencie już. Nawet jeżeli Shang-Chi będzie... czekaj. W maju w tym momencie by była premiera? Dobra, coś koło tego pewnie. Jeżeli to jest przekładane, to i tak już to jest dobry moment na teaser. Nie dlatego, żeby promować nawet sam film, ale jak mówimy o tym, to jest uniwersum. I promować, że to jest pełne uniwersum. Wiemy, że za kulisami tam się co chwila działo, że to zaraz pogadamy, te castingi, reżyserów obsadzano i tak dalej. Wiemy, że to cały czas ruszało, ale teraz jest według mnie moment w takim razie, skoro już powiedzieliście A tym trailerem, to już nie można tego i myślę, że oni są dużo mądrzejsi ode mnie, więc już nie zaśpią tego.
Tak, no patrząc po tym, jak wygląda kalendarz, no to w tym momencie praktycznie co miesiąc będziemy dostawać jakiś duży zwiastun a jednocześnie to wszystko będzie właśnie przetykane premierami kinowymi i serialowymi, no bo w sumie w listopadzie jest Black Widow, potem pod koniec roku dostaniemy WandaVision, jeśli są szanse być może w styczniu na ewentualnie kolejny serial.
Falcon Winter Soldier raczej wtedy już.
No nie? Właśnie, a później w lutym już by było Eternals, nie? I
potem pewnie Loki.
No, Loki ewentualnie, no tak.
Loki, bo Loki już
jest co, What If jeszcze będzie, tak, który będzie dłuższym, zdaje się, serialem, więc to zrobi znowu trochę, no tak, także wydaje mi się, że no nie bez powodu czekali i byli kompletnie cicho, mimo że no podejrzewam, że mogli wówczas już wypuścić jakiś zwiastun, nie? Podejrzewam, że te rzeczy już były nakręcone od jakiegoś czasu, więc no nie bez powodu tutaj ta taktyka została obrana, bo widzieliśmy, jak to działa do tej pory, nie? Do tej pory w zasadzie za każdy, jakby to nie było żadnego takiego, nie było przerwy, nie? między doniesieniami, między trailerami, a już nie mówiąc o premierach kinowych. Właśnie, szczególnie, że same newsy też się posypały, nie? One też jest jakby...
W okolicy.
Tak, to jest jakby to, w którym momencie newsy wychodzą i w którym momencie Marvel wypuszcza tego typu informacje, no też nie jest przypadkowe, nie?
To jest bardzo kluczowe, bo od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że jakby... Ciężko się dzisiaj jarać tymi newsami, tymi zdjęciami, tymi rzeczami, dlatego że to jest gdzieś tam odległe, gdzieś tam daleko. Jasne, castingi coś nam mówią i dobór reżyserów na przykład, ale to mimo wszystko jest gdzieś hen daleko. Wszystko się przesuwało. W momencie, w którym Marvel odpala na zasadzie WandaVision jeszcze z końcem roku, ale to nie myślcie tylko o tym jako WandaVision, myślcie o tym jako początku tego cyklu nieprzerwanego, którym już chcemy zalewać, który już miał ruszyć pół roku wcześniej, ale nie wyszło, no to w tym momencie jakakolwiek właśnie nowinka castingowa, coś takiego nabiera znacznie bardziej namacalnych wartości, tu się dużo bardziej materializuje i połączenie tego razem wydaje mi się, że będzie miało dużo lepszy efekt, więc jeżeli już wiedzą, że okej, te informacje poszły, to teraz pokażmy ludziom, że to nie jest za 10 lat, wyobraź sobie kiedy, tylko startujemy jeszcze z końcem tego roku. I dlatego powiązanie tych dwóch elementów naraz jest cholernie kluczowe i tak jak ty, zgadzam się z tym, że to nie wyciekło, bo wyciekło, tylko wiesz, Kevin Feige powiedział, tam ty masz, znasz ludzi z tego deadline, no to...
Tak, szczególnie, że no, mają co ogłaszać, nie? Nawet jeśli chodzi o same informacje, no to one już robią jakieś wrażenie. Myślę, że możemy przejść też do właśnie tej pierwszej castingowej informacji, która już jakiś czas temu się pojawiła, ale nie mieliśmy okazji o tym wspomnieć. Mianowicie Tatiana Maslany. Do tej pory wiedzieliśmy tylko to, co podało deadline, że jest w trakcie rozmów na temat tej roli, natomiast no, z tego co widzę, to jest przytaczane w ogóle jak już pewny fakt, więc no prawdopodobnie dużo się tutaj nie zmieni. Natomiast ja do tej pory nie miałem okazji widzieć tej aktorki w żadnym serialu. Natomiast za każdym razem, jak o niej słyszałem, to słyszałem wyłącznie superlatywy i
4 razy nominowana do Emmy, raz dostała, to...
Tak, ja nie oglądałem nigdy nic z tą aktorką, ale słyszałem o tej aktorce bardzo dużo i to zawsze były praktycznie same pochwały i właśnie szczególnie na temat roli w Orphan Black, gdzie musi grać różne wersje siebie, więc to wymaga skilla, nie? Plus, no, to jest nazwisko jasne, no, to jest nazwisko znane głównie ze świata seriali, nie pierwszoplanowa kinowa aktorka, ale to jest bardzo solidna aktorka.
To jest fan casting do tylu ról po drodze, jak tak, słyszałem, tak. Za każdym razem, jak się
ponoć
pojawia...
Ponoć fan casting, ponoć była na shortlistach już przy różnych rolach. No, nie wiem, na ile to jest prawda, ale nie zdziwiłbym się na pewno.
Tak, ale to był fan casting, jak pamiętam bardzo często, że to jakaś postać, ciekawe kto zagra, gdzieś ktoś napisał Tatianę Maslany, która grała tutaj, to zagra każdego. Ja oglądałem pierwszy sezon Orphan Black, trochę fabuła mnie znudziła, jest trochę za bardzo bullshitowa jak dla mnie, nie przepadam za klonami, przepraszam wszystkie klony, które nas oglądają z góry, nie jestem fanem myku z klonami w popkulturze, natomiast mimo wszystko to nie mogę się nie zgodzić, no ta aktorka nawet w tym pierwszym sezonie ileś tam ról jakby musiała pomiędzy nimi się przełączać i za każdym razem była wiarygodna, jakby to nie widziałem tej samej osoby, która zmienia fryzurę, czy zakłada okulary, czy coś takiego, tylko okej, to jest ta postać, to jest ta postać, to jest ta postać, to jest ta postać, podobno w późniejszych latach było tego dużo, dużo więcej, niektóre kompletnie odchylone, niektóre mniej, bardziej, więc no to jeżeli chcesz zobaczyć tak zwany range, zasięg aktorski, no to taki serial bardzo, bardzo to pokazał, więc tak jak mówię, no nie wkręciłem się niestety w całą tą intrygę, ale popis aktorski w pierwszym sezonie na pewno widziałem.
No, ostatnio też pochwalona za udział w serialu Perry Mason, ale ja też nie widziałem. Nie oglądam seriali, nie mam czasu. Zrobię wyjątek dla tych z MCU. Ale jest jeszcze jedna informacja. Ja tak nie chcę komentować wyglądu tutaj aktorki. Tym bardziej, że Tatiana Maslany jest piękną kobietą. Ale jest jednocześnie dosyć drobną kobietą. Ma 160 cm wzrostu i jest szczupła i raczej nie wygląda nie wygląda jakby miała tutaj ogromną tutaj masę mięśniową. Więc, no co... Myślisz, że podpakują CGI, czy jakimiś efektami optycznymi, czy w ten sposób będzie wyglądało? Bo jestem ciekaw efektu po prostu, biorąc pod uwagę, że no nie zawsze to wygląda jakoś supernaturalnie, nie?
Znaczy, myślę, że mimo wszystko dadzą jej pograć, więc zobaczymy przez jakiś czas Jennifer na pewno. Teraz moje pytanie brzmi, bo Jennifer, jeżeli ktoś zna komiksy, nie była tą osobą, która lubiła się odmieniać z wersji tej She-Hulk. W przeciwieństwie do swojego kuzyna, She-Hulk nie traciła kontroli nad sobą, więc dalej mogła być prawniczką. Ubierać się w spódnicę, ubierać się w jakiegoś rodzaju garnitur i iść do pracy, będąc jednocześnie wielką zieloną kobietą. I to jest według mnie tak kluczowy element dla She-Hulk, że nie chciałbym, żeby to pominięto, bo jakby cały motyw polegał na tym, że Jennifer Walters, zanim przeszła tą całą transformację, cierpiała na ogromne fobie. Ona była bardzo przerażona świata, no, była taką, jasne, była na studiach prawniczych, ale jednocześnie brakowało jej takiej pewności siebie. I jakby kontrast między nią a Bruce'em miał polegać na tym, że dla niej ta transformacja była pewnego rodzaju błogosławieństwem. Ona po prostu rozkoszowała się tym, nagle jej ta cała masa problemów zniknęła, a jednocześnie to zostawało dalej w niej, bo co jest istotne w pierwszych edycjach She-Hulk, jak Hulk robił się tym silniejszy, im bardziej się robił wkurwiony, tak She-Hulk czerpała swoją moc ze strachu, ponieważ to była tak bardzo elementarna część Jennifer Walters. Więc im bardziej ją coś przerażało, tym w tej reakcji obronnej ten Hulkowy mechanizm dodawał jej coraz większą siłę, żeby się tego pozbyć po prostu. I to jest tak ciekawy element, jednak też cholernie aktualny w dzisiejszym społeczeństwie, właśnie naszych fobii, naszych reakcji obronnych, naszych pewnych takich masek, które zakładamy, żeby czuć się bardziej pewnie siebie, że jednak nie chciałbym, żeby pominięto ten aspekt i żeby ona się swobodnie odmieniała z powrotem wersję Jennifer z She-Hulk. Więc może rozwiążą to jakiegoś rodzaju retrospekcjami, żeby pokazać Jennifer i She-Hulk, jaka była, jaka jest i robić jakieś powiedzmy lustrzane odbicia tego cały czas, jak się zachowuje teraz, jak była wcześniej, może tak naprawdę się nic nie zmieniło, chociaż powierzchownie się zmieniło, tego typu elementy, bo myślę, że jednak chcieliby dać aktorce pograć bez CGI również, ale tak jak mówię, bardzo nie chciałbym, żeby to skończyło się jak w wielu serialach, gdzie nie ma budżetu, zakładam, że jest, gdzie wiesz, ten efekt specjalny pojawia się tylko w kluczowej roli, bo to też nie o to chodzi w She-Hulk, to raczej trzymając kciuki za to, co widzę po WandaVision, to nie będzie serial o tym, że She-Hulk musi pokonywać swoich przeciwników, tylko She-Hulk idzie do sądu w wersji She-Hulk. Jak ludzie na to reagują, jak inni reagują na to, że ona chce dalej prowadzić swoje normalne życie w tej formie.
Dobre jest to, że no, She-Hulk przynajmniej w tej klasycznej, powiedzmy, postaci, no to nie jest postać, która jakoś by się rysami twarzy na przykład różniła od Jennifer, nie? Jakby tutaj wystarczy, aktorce wystarczy make-up na twarzy, jakby cała reszta ciała będzie musiała zostać tutaj jakoś podpicowana, zakładając, że w tym kierunku pójdą i jakby to wciąż nie będzie w 100% motion capture, jak to było w przypadku Hulka, nie? Więc wydaje mi się, że i tak tutaj aktorka będzie miała pole do popisu, natomiast właśnie no ciekaw jestem, co będzie motywem przewodnim tego serialu, nie? No bo to też można iść w bardzo w różnych kierunkach. Można różnie interpretować w ogóle postać She-Hulk, nie? No tak jak ty powiedziałeś, ewentualnie może być właśnie She-Hulk może być rozumiana jako ta ucieczka do czegoś, co do tej takiej wyidealizowanej wersji siebie i pytanie, która ja jestem prawdziwa, no nie? Czy
ta, i tu masz tą aktorkę.
Czy ta, którą ja widzę, czy ta, którą faktycznie jesteś.
Jestem, i tu masz tą aktorkę, która właśnie wręcz jest stworzona do tego, żeby zagrać ci Jennifer, drobną, przestraszoną, wycofaną i Jennifer, która jest Jennifer Walters, She-Hulk, która jest jednocześnie tą super pewną siebie, nie dając sobie w ogóle wchodzić na głowę, tą taką, wiesz, zdecydowaną i zagrać ten dualizm, no to wręcz wzięli aktorkę, która już pokazała, że jest do tego idealna, więc...
Tak, bo pod tym kątem, no to trudno było zakładać, że ktokolwiek inny dostanie tę rolę, biorąc pod uwagę, jakie CV ma Tatiana Maslany. Plus, Tatiana Maslany ma polskie korzenie, więc wszystkie bardzo serwisy teraz piszą o tym, że aktorka z polskimi korzeniami dostała rolę w serialu Marvela.
Więc to jest, co wiem, bardzo multikulturowa rodzina i pochodzenie, ale okej.
Okay.
są polskie. Okay. Tak.
No i myślę, że prędzej czy później też dostaniemy castingi kolejnych bohaterów z tych nowo zapowiedzianych seriali. Znaczy tych seriali, które wcześniej nie było wiadomo, że wyjdą. No myślę, że Miss Marvel to kwestia też czasu, kiedy zostanie podana. Tym bardziej, że mówi się od dawna o tym, że już została ta rola obsadzona, tylko że nie zostało to jeszcze podane. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. No ale podejrzewam, że to też będzie informacja, która odbije się echem, biorąc pod uwagę, jak istotna jest ta bohaterka. Nie?
No, jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz, a propos She-Hulk, też tak pomyślałem, ostatnio jakby nie patrzeć w Marvelu, bo jest sporo inspiracji nowymi w miarę historiami. Mamy się te po 2010, na przykład pisanymi Miss Marvel, zresztą, które jeszcze dwa słowa zaraz, która ma się pojawić. Zakładam, że Moon Knight może być też inspirowany trochę na przykład ranem. Nie wiem, czy Lemira, czy Elisa. Zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że i przy She-Hulk można to zrobić, inspirować się trochę tym, co ostatnio Jason Aaron z nią zrobił, tym bardziej, że znowu Jason Aaron, widać, że tam ktoś czytuje Jason Aarona, tak, Jane Foster i Thor, wiadomo, że to też będzie wzorowane na Jasonie Aaronie, na jego historiach. I na przykład jest ten motyw, kiedy She-Hulk w komiksach z Avengers w pewnym momencie zmieniła się w tą taką bardziej odrażającą wersję, taką nie tą super piękną kulturystkę jednocześnie, która ma te cechy, jest bardzo seksowna, ale jednocześnie super silna, no tym czym ona była, tak jak mówię, to jak siebie widziała w tej wersji wyidealizowanej, tylko zmieniła się bardziej w tą taką Hulkową wersję tego potwora, tego Mistera Hyde'a, prawda, czy potwora Frankensteina. I była ta jej, ten wewnętrzny był taki monolog, w którym ona przypominała rozmowę z Bruce'em, i jak ona mówiła, że bycie brzydkim ją uwolniło, dlatego że kiedy przez długi czas, nawet to może jest pomysł na przyszłe sezony, kiedy przez długi czas była tą swoją wyidealizowaną wersją siebie, w końcu stała się celebrytką, a kiedy stała się celebrytką, no to oczywiście paparazzi, szukanie skandali, jakiegoś rodzaju sex affair, wszystko co tylko się da, oczywiście związane z uprzedmiotawianiem celebrytki w tym momencie. No ale tak teraz jak o tym pomyślałem, to może być pomysł na dalsze sezony, jakby kiedy czym się odbija, to coś za coś, tak? To nie jest za darmo. Więc, a że się wzoruje, to też może być fajny pomysł. Natomiast jeśli chodzi o Miss Marvel, no to zaczyna być dobry okres dla Miss Marvel, teraz zostaliśmy ją w grze, gdzie została fantastycznie napisana. Wydaje mi się, że to też jest fajne, że no już w jakiś sposób ludzie mogą się do niej przyzwyczaić, poza komiksami oczywiście. Ale to jest bardzo ciekawe zjawisko, kiedy mówi się o tym, że w komiksach to tylko cały czas mieli się te same postaci i nie mówimy tu o tym, że co roku pojawia się nowa, która jest popularna, bo to nierealne, ale mamy te dekady. Miles miał swoje przebicie nie tak dawno, teraz Miles jest właściwie mainstreamową postacią, dopiero był w Spider-Verse, teraz będzie w tej grze, która jest dodatkiem, ale pełnoprawnym standalone'em w tym Spider-Manie. Wydaje mi się, że teraz przeciętny konsument popkultury, który interesuje się superbohaterami, jak ktoś mu powie, że Spider-Man Miles Morales, to stwierdzi, a nie, co to za typ. I to jest interesujące, że mówię, z jednej strony mówi się tak, a z drugiej strony Miss Marvel, która lada chwila będzie tak samo mainstreamowa jak wszyscy inni. Już zaczyna w tą stronę iść.
Tak, już widzieliśmy w grze, jak fajnie można wpisać tą postać w ogóle w już ustanowionych od dawna bohaterów Marvela, nie? Jak dobrze się ta postać komponuje generalnie, symbolizując, będąc uosobieniem, powiedzmy, właśnie nowego pokolenia także czytelników, nie? Tych komiksów. Jeszcze tylko na moment wrócę do She-Hulk. No właśnie, wydaje mi się, że nic nie stanie na przeszkodzie, jeśli autorzy by tak chcieli połączyć tych motywów, biorąc pod uwagę, że Hulk, powiedzmy, Bruce Banner miał wiele różnych swoich wersji. Być może She-Hulk będzie, powiedzmy, w zależności od różnych rzeczy przybierać różne formy, nie? Jakby możemy dostać i tą She-Hulk, która jest seksowną tutaj kulturystką, a jednocześnie możemy dostać tą w innej sytuacji, powiedzmy, możemy dostać ten She-Hulk z ostatnich komiksów, nie? I jakby każda ta postać może symbolizować coś innego i w jakiś sposób pokazywać inną stronę osobowości Jen, która wyłazi na zewnątrz, nie? No i znowu, tutaj Tatiana Maslany wydaje się odpowiednią kandydatką do grania różnych wersji siebie. No, tak. To jeszcze, jak już zaczęliśmy temat Miss Marvel, to w takim razie pomówmy sobie Miss Marvel, bo tutaj też mamy dosyć spore ogłoszenie, mianowicie dostaliśmy nazwiska reżyserów nadchodzących naszego serialu, którymi są oczywiście reżyserzy Bad Boys for Life, Adil El Arbi i Bilal Falah, którzy no, zebrali naprawdę bardzo dobre recenzje za Bad Boys for Life, którego ciągle nie obejrzałem, ale planuję.
Radek chwali do dzisiaj. Tak, nie ma go tutaj, ale chwali.
Trzeba obowiązkowo, bo to najbardziej kasowy film tego roku. Więc
tak, najbardziej kasowy film i niewiele wskazuje to, żeby coś się zmieniło pod tym względem.
No, natomiast no, ja tak odkładam, bo planuję sobie całość obejrzeć i zobaczyć też, jak ten nowy film się komponuje z tymi bojowymi, ale prędzej czy później nadrobię. Natomiast no, widać, jak szybko tutaj ta para reżyserów zrobiła karierę. Jakiś czas temu już słyszeliśmy o tym, że Kevin Feige z nimi rozmawia, nie? I zakładaliśmy, że o, może jakiś film, może coś, i już tutaj dostali robotę. No, kto wie, czy to nie poskutkuje też jakimś dalszą współpracą z Marvelem, biorąc pod uwagę, że sprawdzili się w filmie kinowym, nie?
Tak. Feige od dawna zapowiada, że Miss Marvel ma się pojawić w filmach. Jakby to był ta pierwsza rzecz, którą on mówił jeszcze na scenie, że Miss Marvel Kamala Khan, którą dostaniecie, nie pamiętam, chyba powiedział, że zostanie wprowadzona w serialu, a potem zobaczycie ją w filmie, jak dobrze kojarzę. Mógł powiedzieć odwrotnie, ale na pewno mówił o tych dwóch aspektach, gdzie Kamala Khan się pojawi. Także no to ciężko powiedzieć, jak dalej, chociaż stawialiśmy, że jak już to Captain Marvel, ale...
No i jeszcze gwoli ścisłości, dwukrotny zwycięzca Oscara Sharmeen Obaid-Shinoy będzie kierował tą serią, co no, też nie kojarzę nazwiska, natomiast no, myślę, że dwukrotne zdobycie Oscara mówi samo za siebie, plus no, też widać, że idą w kierunku powiedzmy twórców, którzy będą rozumieć bliskowschodnią kulturę, nie? Mhm. Bo tutaj pod tym kątem są ci twórcy dobierani, aczkolwiek nie sądzę, żeby ktoś mógł tutaj zarzucić ten bzdurny zarzut, że pochodzenie było tutaj jakby czynnikiem przy wyborze. Znaczy było, natomiast no, jakby kompetencje tych ludzi mówią same za siebie.
Tak, właśnie. Zrobili najbardziej kasowy film tego roku, co jednocześnie wiadomo, pandemia i tak dalej, ale i tak nie sądziłem, że Bad Boys 3 zarobi tyle, ile zarobiło.
Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle to jest być może dla wielu osób to się może wydawać dziwne, że powiedzmy twórcy są dobierani pod kątem właśnie swojego pochodzenia czy korzeni. Natomiast wydaje mi się, że przykład Mulan pokazuje, że chyba jednak to jest dobre wyjście, biorąc pod uwagę, że no, osoby mimo wszystko z jakiegoś tam kręgu kulturowego będą lepiej rozumieć to, co robią. I w przypadku Mulan mieliśmy no, amerykańską, czy australijską, no, w każdym razie no, nie chińską reżyserkę i generalnie całą obsadę, no i film, który nam się wydawał bardzo azjatycki i wiesz, skąpany w chińskiej kulturze, no został znowu dosyć negatywnie odebrany w Chinach jako coś bardzo zachodniego i nie do końca przystającego do tego, jak wyglądają filmy w Chinach, więc być może gdyby zaangażowany reżysera z Azji, być może lepiej by rozumiał, co trafi do publiki w tamtym rejonie.
Nie brakuje utalentowanych twórców, co właśnie widzimy na tym przykładzie, tak? A jednocześnie jakby w Miss Marvel istotne jest jakby nie tylko to, żeby rozumieć tą kulturę, na ile ja czytałem komiksy, ale rozumieć ludzi z tej kultury mieszkających w Stanach. Bo jakby bardzo ważne jest to, że u Kamali to nie jest bardzo ortodoksyjna rodzina. Mają wiele elementów kulturalnych, które możemy przez ten komiks poznać, ale one nie są w jakikolwiek sposób skrajne. Mamy na przykład jej brata, który jest trochę bardziej ortodoksyjny, brat Kamali Khan, który w grach się nie pojawiał, ale bodajże został wspomniany tylko. I rodziców, którzy są pewne wartości oczywiście związane z tą kulturą, ale po raz kolejny to nie jest to jakieś takie wyobrażenie kompletnie ekstremistycznych. To nie są fundamentaliści, dokładnie. Ma koleżankę na przykład, która chodzi w burce, a sama Kamala nie. I jakby też są te różnice kulturowe, dlatego że jakby inaczej są one pokazywane w rodzimych stronach, a inaczej są pokazywane, kiedy są to osoby mieszkające w Stanach, gdzie są mniejszością jednak. I wydaje mi się, że ten aspekt jest dosyć istotny do ugryzienia przy Kamali.
No ja szczególnie czekam właśnie na to, na zobaczenie tego, na co w grze na przykład nie było miejsca, nie? No bo w grze w zasadzie poznajemy tylko Olesa Kamali, który w sumie nie wyróżnia się jakoś specjalnie, ani tych takich właśnie elementów kultury islamskiej, no nie było praktycznie wcale, natomiast w komiksach to była najciekawsza część, nie? Bo poznajesz właśnie rodzinę mieszkającą w USA, ale jednocześnie wciąż kultywującą swoje tradycje, i to było coś świeżego bardzo, nie? Bo zazwyczaj, no właśnie, tak jak wspomniałem, wiesz, no zazwyczaj jeśli już mieliśmy muzułmanów w rozmaitych tekstach kultury, no zazwyczaj byli bardzo ortodoksyjni,
tak,
i pokazywani dosyć mocno stereotypowo. Nie?
Bardzo.
Tak, natomiast tutaj widzimy rodzinę, która no jakby ukształtowały jakoś swój system tutaj, jakie tradycje kontynuują, jakie nie. I to może być bardzo, bardzo ciekawe, bo też, no mówmy się, nie ma aż tak dużo osób o takim pochodzeniu w zachodnich, powiedzmy, produkcjach. I szczególnie biorąc pod uwagę, jakie często nastroje bywają na świecie w związku z generalnie ludnością muzułmańską, no to myślę, że taki serial będzie bardzo, bardzo przydatny w kontekście takiej no, normalizacji pewnej
tak,
rzeczy.
Tak, tak. Jakby bardziej kojarzymy właśnie z fundamentalnym realistami, już pomijając fakt tych wszystkich tekstów o jakiejś wojnie, nie wojnie, o terroryzmie i wszystkim, co oczywiście się jakby oberwało, a brakuje w popkulturze jednak właśnie spojrzenia na to. Wydaje mi się, że czasami ktoś aż za bardzo chce powiedzieć na zasadzie, patrzcie, my wcale nie jesteśmy tacy, jak uważacie, czy coś w tym rodzaju, kiedy brakuje mi tego poziomu pomiędzy, na zasadzie po prostu pokaż, jak sobie żyjemy w Stanach, mamy swoje wartości, ale jednocześnie nie jesteśmy tym stereotypem, który masz w głowie w tym momencie, prawda? I właśnie komiks to świetnie robił, więc mam nadzieję, że tu też zostanie to jakoś odzorowane.
No, w komiksie im więcej było z tych superbohaterskich motywów, a mniej obyczajowych, tym się robił mniej ciekawy, nie? Bo Kamala jest fajną bohaterką, ale w momencie, kiedy tych elementów tutaj społeczno-obyczajowych jest mniej, no to jest po prostu jedną z wielu superbohaterek. Natomiast no, kiedy widzimy jej backstory, widzimy jej pochodzenie, widzimy jej rodzinę, widzimy to całe jej otoczenie, no to wtedy wyrasta na naprawdę oryginalną postać, której do tej pory nie widzieliśmy. Nie? Mimo, że no zamysł jest taki jak przy wielu innych młodocianych superbohaterach. Tak? Młoda, nieporadna bohaterka, która jednocześnie jest jeszcze fanką tutaj w ogóle superbohaterów w tym świecie. No ale znowu, mamy to całe backstory, mamy jej rodziny, które w ogóle to są ciekawe postacie w komiksach. Nie? Znaczy, bardzo, bardzo fajnie napisane.
Rozumiem też, dlaczego w grze skupili się na aspekcie tej drugiej, czyli bycia tą fanką, bo jednak gra nazywa się Avengers. To też jest oryginalne, co by nie mówić, w Kamali, bo do tej pory mieliśmy, jak był Spider-Man, no to Spider-Man jak ma swój origin, to on jest zawsze w momencie, w którym superbohaterów za wielu nie ma. Nawet w MCU, grany przez Toma Hollanda Peter Parker nie może powiedzieć, żeby był fanem superbohaterów. To jest ten gość, który stara się na własną rękę zacząć i po prostu świat superbohaterów go odnajduje. To nie jest tak, że on się do niego pchał, on po prostu chciał pomagać ludziom i tyle.
Tak, i on trochę tak jak Miles, znaczy Peter w MCU, tak jak Miles w komiksach, no jest on nieśmielony tymi superbohaterami na pewno i trochę ich idealizuje, ale nie w taki właśnie sposób fanowski, nie? Tak. Nie jest jakby, nie pisze fanfików ani nic takiego, po prostu no wkracza do tego świata i czuje się no przytłoczony.
Kamala pod tym względem jest oryginalna, bo ona jest tą superbohaterką, która żyła idealizując superbohaterów. To jest ta superbohaterka, często... Łatwo napisać w ten sposób złoczyńcę, prawda? Wcale nie jesteście tacy, jak myślałem. Bum! Ilu było takich motywów, gdzie ktoś idealizował superbohaterów, potem w momencie superbohater go nie ratuje, coś tam się okazuje i od tej pory staje się super złoczyńców. Masa. Ilu było takich bohaterów młodocianych? Nie za wiele, a na pewno nie jak ci, którzy tak się przebili jak Kamala, więc rozumiem, że jakby obok tego aspektu kulturowego, tak jak mówię, który jest bardzo ważny i w komiksach bardzo fajnie napisany, ten element bycia superfanką, superbohaterów, a potem nagle wskoczeniu w ten świat, bo to jest takie trochę... no wiadomo, że to jest takie marzenie czytelników, tak? Jak czytamy te komiksy, to jesteśmy super fanami oczywiście, czytając te komiksy, więc jednocześnie masz tą bohaterkę, która mogła wejść w ten świat, to jest taka fantazja, która jakby działa i przez to łatwo się z Kamalą utożsamić, więc to jest na tyle oryginalne, że rozumiem, czego w grze się na tym skupili, no i nie wierzę w to, że jakby obok aspektu kulturowego nie będzie to też bardzo ważnym elementem serialu. No, pominąć to wręcz nie wypada, bo mówię, to jest tak oryginalne, że warto to sprawdzić, kiedy masz bohaterkę, która jasne ma te momenty, kiedy trochę się rozczarowuje superbohaterami, ale wtedy zamiast pójść w stronę, to będę złoczyńcą, mówi, okej, to może moje pokolenie nauczy się na waszych błędach i spróbuję zrobić to lepiej po prostu w pewnych miejscach.
Tak, ale też fakt, że Kamala jest fanką i pewnie zobaczymy najpierw jak... zobaczymy ten świat właśnie z jej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto się interesuje tymi superbohaterami, śledzi ich działanie i tak dalej, więc to myślę, że da nam też nową perspektywę na to, jak bohaterowie są ogólnie odbierani w MCU, a biorąc pod uwagę, ile rzeczy się wydarzyło do tej pory.
To w Spider-Manie, jak grały w grę, wiadomo, F, Thor, Mary Iron Man, Kill Hulk i tak dalej, więc widzieliśmy trochę tego w Spider-Manie na przykład, czy tego Flasha Thompsona na przykład, który gdzieś tam tego swojego Spider-Mana idealizuje, więc był tego taki drobny zarys, ale jednak wiadomo, Spider-Man pełnił główną rolę w tym filmie, więc on nie był częścią tego idealizującego świata, on był częścią właściwego świata superbohaterów, więc zobaczyć najpierw Kamalę właśnie i tę kompletnie przyziemną stronę, a potem wejść w to powoli, to jest też nowa perspektywa.
No i pytanie, jak Kamala dostanie te swoje moce, no bo wiadomo, że jeżeli w grze i w komiksach no, była przedstawicielką Inhumans, więc weszła w kontakt z Terrigenem i te moce się u niej pojawiły. No pytanie, czy film, czy serial przedstawi po raz pierwszy w MCU Inhumans?
Myślę, że tak. Myślę, że jakby nie pominął tego aspektu. To jest jednak coś, no może ma już mutantów, i to jest o tyle problematyczne, dlatego że dla jasności w komiksach motyw z pojawieniem się Inhumans wszędzie na świecie był w momencie, w którym mutanci nie byli najbardziej faworyzowani przez Marvela. Zupełnie przypadkiem ta chmura, która tworzyła Inhumans, zabijała mutantów, że aż musieli wszyscy wycofać się do limbo i siedzieć w limbo, bo nie mogli być na świecie, a na świecie pojawiali się Inhumans. Tak zupełnie przypadek, nie?
Więc generalnie ślady tego widzimy w grze, nie? Gdzie tak, mamy tych Inhumans występujących jak mutanci praktycznie.
Dokładnie, ci Inhumans pełnili rolę bieda mutantów, więc teraz gra powstawała wiele lat, więc zakładam, że powstawała jeszcze na długo przed jakimkolwiek rozmowach o tym, że kiedyś to się zmieni i dlatego Inhumans pełnił tę rolę. No teraz, kiedy przechodzimy i serial o Kamali będzie kręcony, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić mutantów, aczkolwiek jednocześnie nie sądzę, żeby z Kamali robić mutantkę. Wydaje mi się, że to jest za bardzo wypchnięcie w stronę świata X-Men, który chcą stopniowo wprowadzić, więc dać obok tych innych super ludzi, tym bardziej, że Inhumans są bardzo połączeni z Kree, a Kree jednak byli przedstawieni przede wszystkim nie tylko w Guardians of the Galaxy, ale teraz Captain Marvel, jak istotna była w tym aspekcie. Więc jeżeli spróbujesz w tą stronę pójść, to natychmiast robisz naturalne połączenie między Carol a Kamalą, które i tak jest potrzebne, więc nie sądzę, żeby to powiedzieli. Myślę, że po raz pierwszy przedstawią Inhumans.
Tak. No chyba, że na razie zostawią to niedopowiedziane, to znaczy, wiesz, możemy dostać chmurę, możemy dostać coś, dziwną substancję, która daje Kamali moce, a potem retroaktywnie dopiero wyjaśnić, co to było, nie? Nawet w samym serialu, powiedzmy. Oczywiście do momentu premiery tego serialu to jeszcze sytuacja się może na tyle zmienić, że będzie to oczywiste, no tak, to Inhumans. Ale wydaje mi się, że jeżeli tak zostaje jakaś furtka. Natomiast ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby zaprezentowano Inhumans, bo tych Inhumans właśnie z Attilanu, wiesz, rodzina królewska, tego typu klimaty, bo to jest coś, no, po raz pierwszy, nigdy jeszcze nie widzieliśmy dobrze zrobionych. To jest coś oryginalnego, nie? W przeciwieństwie do tych Inhumans, którzy się pojawiają po prostu jak grzyby po deszczu i są nienawidzeni, zamykani w jakichś ośrodkach i są na nich eksperymenty i tak dalej, no to już widzieliśmy u Dantów, więc tak. Myślę, że nie potrzebowałbym powtórki.
No, okay. Ja bym na przykład chciał, gdyby już, to zrobić jakiś mały tease, że na przykład tajemnicza skała, jak było wcześniej z na przykład w Vibranium i z, jak to powiedział Bruce Banner w Age of Ultron, Wakanda, skąd się wzięło, to teraz zrobić, kolejny tajny minerał, tylko ten nie służy do budowania pancerzy, tylko po odpowiedniej reakcji chemicznej wydziela gaz i tyle. I po prostu Kamale zrobić, że przypadkiem się na to natknęła. Tylko proszę, zróbcie pokon. Nie jak w Agents of S.H.I.E.L.D., gdzie zamieniali się w kamień, a potem się odmieniali. Nie jak w tym serialu, którego nie było, gdzie nagle leciał gaz i ktoś miał moce. Ja chcę zobaczyć taki prawdziwy Cronenbergowski kokon, taki... No, jak wiesz, tak, że mucha mogłaby z niego wyjść.
Wiesz, kokon ci od razu sugeruje, że to, co się dzieje, jest organiczne, w sensie, że to jest element natury tych postaci. Zamiana w kamień to jest po prostu jakaś magiczna tutaj reakcja, która zaszła, nie? Więc też mam nadzieję, że będziemy mieli kokon i dostaniemy rodzinę królewską i tak dalej. Może jeszcze nie na początku tego serialu, ale może serial zostanie użyty do tego, żeby prowadzić.
Bardzo przecież ważny aspekt. Jedno, kiedy Kamala Khan zaczynała swoją karierę, królowa Meduza kazała swojemu najbardziej wiernemu, najpotężniejszemu, najbardziej istotnemu członkowi rodziny królewskiej, żeby opiekował się Kamalą i przez jakiś czas Kamale towarzyszył Lockjaw, czyli ten teleportujący się pies. Zresztą jest najlepsza scena, kiedy się spotykają, jak zakładam, że to był pomysł Krystal, chociaż nie było to powiedziane, kiedy Kamala idzie sobie drogą i nagle idzie ten wielki pies, na którego jakoś mało zwraca uwagę. Jest bodajże, ma tabliczkę, ma kokardę i tabliczkę Hi, I'm Lockjaw, I love hugs. I Kamala oczywiście, o mój Boże, on jest taki wielki i taki uroczy i taki słodki i podbiega i go tam tuli, wiadomo.
No okej, okay, to chętnie zobaczę. No to ciekawe w każdym razie na casting Miss Marvel, po dalszej kolejności też casting Moon Knighta, biorąc pod uwagę, że do She-Hulk została zaangażowana Tatiana Maslany, to może i te castingi nie będą wcale, w sensie i te role nie będą obsadzone anonimowymi aktorami. Kamala może i tak, bo ja nie jestem biegły tutaj, jeśli chodzi o młodych aktorów, ale w przypadku Moon Knighta, jak to wie, czy nie dostaniemy kogoś, kogo już dobrze znamy, nie? Biorąc pod uwagę no jak do tej pory wyglądały te castingi. No dobra, to na tym będziemy kończyć, słuchajcie. Dzisiaj było Marvelowo, myślę, że w przyszłych... No dobrze, jakaś równowaga musi być, bo wcześniej gadaliśmy głównie o DC i o ich zapowiedziach. Teraz mamy odpowiedź ze strony Marvela i wygląda to naprawdę ciekawie.
Trzymamy kciuki, że zacznie się odmrażać, że to jakby nie będzie tak, że teraz pogadamy sobie o Marvelu, a potem znowu na rok zapomnimy, jakby trzymamy kciuki, że to jest dopiero początek, ale faktycznie zaraz lawina ruszy. I wyjdą i powiedzą, okej, tak, czekaliście, były opóźnienia, ale nasz plan pozostaje, a nie... Okej, macie WandaVision, a tak w ogóle to do zobaczenia za rok.
No ja też mam nadzieję właśnie, że te seriale być może będą takim poligonem doświadczalnym dla twórców i będzie można w nich zrobić to, czego w filmach się obawiają robić, albo co w filmach czego w filmach się nie opłaca na przykład robić, nie? Jakieś dziwne pomysły, jakieś ryzykowne rzeczy będą się odbywać tutaj. Kto wie, She-Hulk może być dramą sądową po prostu, a serial o Miss Marvel może być po prostu serialem faktycznie dla młodzieży w tym momencie.
Coming of Age, nie? Najprostsze.
No właśnie. I kto wie, tak jak od dawna się mówi o tym, że kino stało się bardzo statyczne i to seriale w tym momencie są tymi produkcjami, które popychają popkulturę do przodu, być może w MCU będzie podobnie i to te seriale będą tym kolejnym krokiem w ewolucji całego uniwersum. Miejmy nadzieję. Póki co no, to jest zwiastun WandaVision na razie no, daje nadzieję. Tak. No, jest naprawdę obiecujący. Czekamy na wasze opinie, słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobają te ogłoszenia, zarówno jeśli chodzi o te ogłoszenia castingowe, ogłoszenia dotyczące reżyserów, no, ale też oczywiście o sam trailer, jak według was się zapowiada WandaVision. Jeśli chcecie nam wysłać tipa, no to macie link w opisie. Chciałem jeszcze podziękować za wspieranie wersji podcastowej cały czas. I widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu będziemy się widywać częściej. Tymczasem dziękujemy bardzo za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Gastelmach. Trzymajcie się, cześć.